Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież jest przekonany, że uda się przywrócić pełną jedność z Kościołem prawosławnym. Pisze o tym w przesłaniu do patriarchy Bartłomieja.
Obowiązujący we Francji 30-osobowy limit wiernych w kościele to poważne naruszenie wolności kultu, uznali francuscy sędziowie. Rząd ma 3 dni na wypracowanie nowych norm sanitarnych.
Wspierani przez papieża argentyńscy obrońcy życia protestują przeciwko próbie legalizacji aborcji. W 200 miastach Argentyny odbyły się demonstracje.
30 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek jest przekonany, że uda się przywrócić pełną komunię pomiędzy Kościołem katolickim a ekumenicznym patriarchatem Konstantynopola. Swoje stanowisko wyraził w liście skierowanym do patriarchy Bartłomieja z okazji święta Andrzeja Apostoła, patrona patriarchatu.
Papież przyznaje, że wciąż istnieją przeszkody do pełnej komunii eucharystycznej, ale oba kościoły znajdują się na dobrej drodze wzajemnej miłości i szacunku. Zdaniem Franciszka cel jest osiągalny na płaszczyźnie dialogu teologicznego. Nadzieja ta opiera się na naszej wspólnej wierze w Chrystusa, posłanego przez Boga Ojca, aby zgromadzić wszystkich ludzi w jednym ciele, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał, że to patriarchat pierwszy zaangażował się w dialog. Stało się to dokładnie 100 lat temu, kiedy Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego skierował przesłanie do kościołów na całym świecie, w którym wyraził swoje pragnienie dążenia do jedności, bliskości i zrozumienia pomiędzy chrześcijanami. Ojciec Święty podkreślił także, że od jedności chrześcijan w dużej mierze zależy obecnie los światowego pokoju. Konflikty i przemoc nigdy nie ustaną, dopóki wszyscy ludzie nie osiągną głębszej świadomości, że jako bracia i siostry ponoszą wspólną odpowiedzialność. W związku z tym kościoły chrześcijańskie wraz z innymi tradycjami religijnymi mają przede wszystkim obowiązek dawać przykład dialogu, wzajemnego szacunku i praktycznej współpracy, napisał papież.
W tym roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny Franciszek wyjątkowo nie uda się na Plac Hiszpański. Znajduje się tam kolumna z figurą niepokalanej, gdzie zgodnie z tradycją papież co roku wraz z Rzymianami zawierza Matce Bożej wieczne miasto. Maryja Niepokalana jest patronką Rzymu i dlatego w stolicy Włoch jest to święto. Dzień wolny od pracy.
Jak podał watykański rzecznik prasowy, papieska decyzja jest podyktowana kryzysem sanitarnym. Franciszek chce unikać zgromadzeń związanych z tym zagrożeń zakażeniem. Papieskie zawierzenie Maryi miasta Rzymu, jego mieszkańców i wszystkich chorych na całym świecie będzie miało charakter prywatny, oświadczył Matteo Bruni.
Francuski rząd wznowił negocjacje z Kościołem katolickim w sprawie limitu wiernych na publicznych liturgiach. Wczoraj rano Rada Stanu dała rządowi 3 dni na zmianę dotychczasowych rozporządzeń. Wieczorem przedstawiciele episkopatu spotkali się z premierem Castexem. Biskupi wnioskowali o ograniczenia proporcjonalne do wielkości świątyni. Rząd nie ustosunkował się do tej propozycji, tłumacząc się potrzebą konsultacji z innymi religiami.
Wprowadzenie 30-osobowego limitu bez względu na wielkość świątyni wywołało oburzenie wśród katolików. Wielu biskupów stwierdziło, że ograniczenie to jest niewykonalne i upoważniło swych kapłanów do wpuszczania na Eucharystię wszystkich, którzy przyjdą do kościoła, przy ścisłym jednak zachowaniu normalnych w pandemii środków bezpieczeństwa. Episkopat zaskarżył zarazem rozporządzenie rządu do Rady Stanu, która we Francji pełni funkcję najwyższego sądu administracyjnego. Wczoraj rano sędziowie przyznali rację biskupom. Orzekli, że 30-osobowy limit jest nieproporcjonalny do zagrożenia, a rozporządzenie rządu uznali za nielegalne i stanowiące poważne naruszenie wolności kultu. Zauważyli, że tak bezwzględnych środków nie zastosowano do żadnej dziedziny życia publicznego. Sędziowie dali rządowi 3 dni na ustalenie nowych ograniczeń, które będą proporcjonalne do zagrożenia, uwzględniając zarazem stosunek liczby wiernych do przestrzeni świątyni. Episkopat Francji z zadowoleniem przyjął decyzję Rady Stanu, wyrażając jednak życzenie, aby odwołanie się do wymiaru sprawiedliwości było wyjątkiem w dialogu Kościoła z władzami.
Początkiem nowego etapu dialogu Państwo-Kościół było wieczorne spotkanie przedstawicieli episkopatu z premierem i ministrem spraw wewnętrznych. Jak powiedział po spotkaniu biskup Olivier Lebrun, doszło do otwartej wymiany zdań, przedstawiono różne hipotezy, ale żadna decyzja nie została podjęta. Biskupi wnioskowali, by za każdym razem brano pod uwagę, ile osób może pomieścić dana świątynia i zapełniać ją do 1/3 tego stanu.
Ponad 200 argentyńskich miastach odbyły się demonstracje przeciwko projektowi prezydenckiego prawa legalizującego aborcję na życzenie. Mają one różny charakter w zależności od organizatorów. W Buenos Aires odmówiono różaniec przed budynkiem parlamentu, powierzając nienarodzonych opiece Maryi.
Dziś w Argentynie aborcja jest dozwolona w wypadku gwałtu, zagrożenia życia matki oraz poważnego uszkodzenia płodu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu argentyńscy obrońcy życia otrzymali silne poparcie ze strony Franciszka. Argentyński papież napisał odręczny list do kobiet, które walczą z aborcją, zwłaszcza w ubogich, robotniczych dzielnicach Buenos Aires. Franciszek przypomniał im, że jest to zasadniczo problem etyki ludzkiej, poprzedzający jakiekolwiek wyznanie religijne. Z tego właśnie powodu, jak pisze, trzeba odpowiedzieć sobie na 2 pytania. Czy aby rozwiązać jakiś problem, słuszne jest niszczenie czyjegoś życia i wynajmowanie płatnego mordercy?
Ksiądz Fabian Alesso, rektor argentyńskiego kościoła w Rzymie, zauważa, że formułując te pytania, papież bardzo stanowczo podchodzi do zabijania nienarodzonych. Trzeba też pamiętać, że w Argentynie wielokrotnie podejmowano już próby zalegalizowania aborcji, sprzeciwia się jednak temu większość społeczeństwa, mówi ksiądz Alesso.
Już po raz drugi zaproponowano w parlamencie ten sam projekt prawa. Poprzednio, w roku 2018, został odrzucony w Senacie. Ludzie wychodzą jednak na ulicę, by pokazać, że się na to nie zgadzają. Są to zasadniczo manifestacje ekumeniczne. Uczestniczą w nich zarówno katolicy, jak i chrześcijanie innych wyznań, a także ludzie, którzy nie identyfikują się z żadną religią, lecz z powodów etycznych sprzeciwiają się przyjęciu tego prawa. Protestują w ponad 200 miastach. Są to manifestacje przeciw nowemu prawu i za życiem. Odbywają się pod hasłem liczy się każde życie. Te publiczne manifestacje mają pokazać, że zdecydowana większość Argentyńczyków, nie tylko katolicy, ale także ludzie dobrej woli, sprzeciwiają się temu prawu. Tym, co ich łączy, jest wola ocalenia każdego życia, zarówno matki, jak i dziecka w stanie prenatalnym.
Po sobotnim konsystorzu arcybiskup Waszyngtonu stał się pierwszym afroamerykańskim kardynałem. Arcybiskup Wilton Gregory przyznał, że jego najważniejszym obowiązkiem w osłabionej przez grzechy Teodora McCarricka diecezji jest ochrona, pielęgnacja i umacnianie powierzonej mu owczarni.
W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że purpura nie osłabi jego zaangażowania w codzienne życie diecezji. Moje dni ciągle będą wypełnione spotkaniami z wiernymi i wizytami w kolejnych parafiach, zapewnił kardynał Gregory. Wyraził nadzieję, że jedyna zmiana, jakiej oczekuje, to mocniejsze przywiązanie katolików z Waszyngtonu dla posługi duszpasterskiej Franciszka i osoby papieża. Dodał także, że jego celem będzie doprowadzenie do beatyfikacji swoich etnicznych przodków, których życie i wkład w budowę kościoła nazwał prawdziwym skarbem.
Mój związek z owczarnią, którą mi powierzono, musi być pierwszym obowiązkiem, który mam jako kapłan, jako sługa. Moim zadaniem jest ją chronić, troszczyć się o nią i ją wzmacniać. Jestem przekonany, że po opublikowaniu raportu na temat nadużyć byłego kardynała McCarricka te obowiązki będą dla mnie i dla moich współpracowników jeszcze jaśniejsze i ważniejsze. Jestem o to spokojny, ponieważ ogromne wrażenie robią na mnie kapłani z Waszyngtonu. Są to ludzie o wielkiej prawości i oddaniu misji Kościoła. W czasie pandemii zainspirowali mnie swoją kreatywnością w wynajdywaniu i stosowaniu narzędzi duszpasterskich pozwalających na dotarcie z Ewangelią do ludzi. To bohaterowie, którzy mnie ożywiają i są dla mnie bodźcem do tego, aby codziennie rano wstać i iść do pracy z entuzjazmem, gorliwością i nadzieją. Co najmniej 110 osób zginęło, a znacznie więcej zostało rannych w sobotnim ataku islamskiego ugrupowania Boko Haram na wioskę w północno-wschodniej Nigerii, informują przedstawiciele ONZ. To jeden z najkrwawszych ataków w ostatnim czasie. Wczesnym popołudniem uzbrojeni mężczyźni przyjechali na motocyklach, ostrzelali kobiety i mężczyzn pracujących w polu.
W komunikacie ONZ nie ma wzmianki o Boko Haram, dżihadystach, którzy od ponad 10 lat terroryzują ten region i kontrolują część terytorium kraju. Jednak ostatni atak miał miejsce na polu ryżowym położonym zaledwie 10 kilometrów od stolicy stanu Borno, gdzie mieści się centrum islamistów. W październiku z rąk tej organizacji zginęło w tym stanie 22 rolników pracujących na swych polach. Boko Haram coraz większą zaciętością atakuje ludność cywilną. Bojówkarze oskarżają rolników, drwali, hodowców i rybaków o szpiegostwo i przekazywanie informacji żołnierzom i policjantom próbującym walczyć z dżihadyzmem. Organizacja od 2009 roku zabiła już ponad 36 tysięcy osób. Ponad 2 miliony zostały zmuszone do opuszczenia swych domów i ucieczki. Choć nigeryjski rząd twierdzi, że Boko Haram zostało w większości pokonane już przed 5 laty, dżihadyści wciąż atakują na większości obszaru północno-wschodniej Nigerii.
Założone w 2002 roku Boko Haram początkowo stawiało sobie za cel walkę z zachodnią edukacją i europejskim stylem życia. W 2009 roku rozpoczęło akcję zbrojną na rzecz przekształcenia Nigerii w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałby szariat.
Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa nie osłabił wyprzedaży terenów uprawnych i złóż surowców mineralnych w Afryce. Wręcz przeciwnie, w ostatnich miesiącach proces ten uległ dodatkowemu przyspieszeniu. W czasie pandemicznego kryzysu zawartych zostało ponad 2100 kontraktów, które dotyczą 79 milionów hektarów ziemi.
Dane te ujawnia raport Federacji Chrześcijańskich Organizacji Wolontariatu. Zastrzega on, że z punktu widzenia prawa wszystko jest legalne. Wielkie podmioty finansowe, międzynarodowe koncerny czy poszczególne państwa podpisują kontrakty, na mocy których przejmują na własność lub na wieloletnie użytkowanie tereny czy złoża w Afryce. Kontrakty te są jednak z reguły zawierane ze szkodą dla lokalnej społeczności.
Zdaniem Mandrei Stokiero, który przygotował ten raport, proces ten będzie się jeszcze pogłębiał, bo zapotrzebowanie na surowce i pola uprawne stale rośnie.
Fakt, że surowców naturalnych na świecie ciągle ubywa i że zapotrzebowanie na ziemie uprawne stale rośnie, sprawia, że rośnie też międzynarodowa rywalizacja między nabywcami złóż i terenów w Afryce. Co ciekawe, są to już nie tylko dawne państwa kolonizatorskie czy kraje bogate, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada czy Rosja, ale również kraje wschodzące, a w szczególności Chiny, ale także Brazylia czy dawne azjatyckie tygrysy, takie jak Birma czy Singapur. Również te kraje chcą wejść do tego współzawodnictwa i przejąć kontrolę nad jak największą liczbą surowców naturalnych. Jest to bardzo silny wyścig, zwłaszcza ze strony Chin, które zawierają umowy z afrykańskimi państwami w sprawie zagospodarowania wielkich obszarów ziemskich w celu wydobycia surowców, zwłaszcza rzadkich, ale także dla produkcji rolnej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.